Кохані браття і сестри, так як брат Лешик повідомив, вже минуло добрих пари лет, хіба за 6 лет, як ми останній раз тут на Буджарах. І завжди мілюся вратися до тих таких пěkних місць, а одна є то хіба одна з найпěkніших місць в Польщі. Кожен то приймує, як йому серце підказує, а то насправді є пěkне місце. І не було оказії до тут приїхати, хоча ж були хенчі, добрі хенчі. Дякую брату за молитви, бо завжди цінимо тих, хто ще молив о нас, хоча всі браття ще о нас молив, а якщо віємо, хто ще молив, то істотно ще більше вдячні. Мам також обов'язок, як і інні браття, приказувати поздоровлення. Бо за 6 лет назбиралося тих поздравлень дуже. А так, щиро мовлячи, то на таке найбільше поздравлення, найбільше таке миле поздравлення завжди приказую від моєї мами, сестри Лайбідової, яка вільно разу була в Польщі і зна дуже братів і сестер, її братів і сестри знаю. І теж спеціальне поздравлення від братерства Закарпаття, брата Міші Лендова і брата Йосипа Лендова. Поздравлення від братерства Пасєвських. Поздравлення від такого малюткого збору, спеціального збору, то є збор інтернетовий. Щоразу в тигодні маємо зібрання через інтернет, браття з України мають зібрання через інтернет. І всі браття з всіх зборів, які учасніли в тим зібранню, просили до приказання поздравлення, а також збор в Львові. Збор люду пана в Львові. Трохи баємося, що брат Янек візьме мій темат, але мав інший темат. Повім так братцям, що останнє зауважив, що є дуже тематів моральних, і то є добре, бо хіба то є важливий час, бо такі темати са потрібні. Нестати, мешкаємо в такому світі і живемо в такому світі, де ciągle потребуємо напомнень, якими маємо бути, яку дорогу маємо крочити, якими стежками маємо крочити. То допомагає нам в нашому посвященню. Браття са якби люстра, в яке патримо і бачимо себе. А тим більше, якщо усвідомляємо, що браття то чинять на підставі Письма Святого. Можемо то зрозуміти через їх слова, можемо то зауважити через їх заховання, через їх віру, їх витривалість і досвідчення. І то помага нам. Як брат дзisiaj вспомінав, коли розмовляємо кимось зі старших братів віком, то чуємо ще нижче від тих братів, тому що не маємо ще такого досвідчення. Дzisiaj побачимо трохи пришлость. Дуже розмовляємо о тим, якими маємо бути дzisiaj. А побачимо пришлость. Gdybyśmy tak oderwali nasz wzrok od tego, co jest dzisiaj, gdybyśmy sobie wyobrazili, że już nie ma tutaj nikogo na tej sali, a wszyscy przeszli poza drugą zasłonę i jesteśmy na większej konwencji, nie będzie ona w Budziarach, będzie w Jeruzalem, w Nowym Jeruzalem i to powinno nam przypominać, jaki jest cel naszego poświęcenia. Że życie chrześcijanina nie jest celem samym w sobie. Z tej kolei jest to droga do wyższego celu. Tak jak jechaliśmy tutaj do Budziar, żeby nie zatrzymać się w drodze, a przyjechać tutaj. Tak i nasza droga chrześcijańska jest tylko drogą do większego celu. Wiemy, że praca, jaka oczekuje wiernych naśladowców Pana, należy do przyszłości. Jest to wielka praca. I musimy pamiętać o tym, w jakim celu uczyniliśmy nasze poświęcenie. Jeżeli popatrzymy na ten biedny świat, to zrozumiemy, że potrzebuje wielkiej pomocy. Nie jesteśmy w stanie teraz jemu pomóc. Chyba że okazowo. Przez słowo, przez nasz przykład. Ale w zasadzie niewiele możemy zdziałać w tym świecie. Możemy być małymi światłami. I to światło rozświeca niedaleko, obok nas. Jak świeca w ciemnej nocy. Chociaż widać ją z daleka. I tak samo my też rozumiemy, że największa praca czeka Kościół przyszłości. Jak wszystko, co było czynione przez arcykapłana w dniu pojednania, było w jednym celu. Za bramą w prochu leżał lud izraelski. I czeka. Co będzie? Jeżeli arcykapłan wykona wszystko dobrze, wtedy otrzymają błogosławieństwo od Boga. A więc od nas z wami zależy, czy ten świat dostąpi zbawienia. Chociaż wiemy, że w boskim planie to się wykona i tak. Bo jeżeli Bóg coś zamierzy, to musi być wykonany. Jeżeli nie my, to znajdą się inni. Jeżeli my wróciliśmy na tą drogę, a nie dotrzemy do jej końca, to Bóg znajdzie lepszych wykonawców. Dlatego jest tyle wykładów, abyśmy byli wierni na naszej drodze poświęcenia. Ciągle musimy napominać o tym, że to, czy dojdziemy do końca naszej chrześcijańskiej drogi, zależy od nas. Jeżeli będziemy tego pragnąć z całego serca, to Pan uczyni wszystko, aby nam w tym pomóc. Dzisiaj porozmawiamy o rzece. Jest w proroctwie Zachariasza piękne proroctwo. Dzisiaj porozmawiamy, powiem, o proroctwie. Proroctwo jest trudna rzecz, dlatego że czasem, jak brat dzisiaj wspomniał, trzeba się męczyć z nim. Ja też niektóre sprawy w tym proroctwie nie rozumiem. I tak będę próbować rozmyślać w swoim umyśle i głośno mówić o tym, do jakich wniosków doszedłem. Jeżeli bracia zauważą, że coś rozumie źle, to proszę mi podpowiedzieć, bo chcę się uczyć, chcę poznać prawdę. I każde proroctwo jest rzeczą zakrytą, aż się wykona czas na jego, przyjdzie czas na jego wypełnienie. I jak tego ciągle tak myślę, jeżeli bracia będą mieli myśli, rzeczy, o których już oni przemyślali w tych sprawach, to chętnie posłucham. Bo my jesteśmy uczniami i chcemy lepiej zrozumieć wiele rzeczy. Jest w proroctwie Zachariasza, przepraszam, że przed zebraniem nie znalazłem tego miejsca, a teraz zajmuję czas. Proroctwo Zachariasza, 14 rozdział. Pierwszego wersetu. To nawet jest Zachariasza. Ciekawe. To jest chyba inne tłumaczenie, inny porządek wersetów. Sprawdziłem. Chodzi o rzece, które płynie połowa na wschód. 6 werset jest tutaj, tak? Mam 14 rozdział. No też patrzę. Stań się od niej, że po Tak, jest. To jest od 8 wersetu, bo w ukraińskim jest od 1 wersetu. Dlatego jest napisane tak. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, polowa do morza na wschodzie, a polowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. No, przeczytamy tylko ten jeden werset. Jest tutaj mowa o wodzie żywej, która popłynie z Jeruzalemu. Popłynie część wody na zachód, część wody na wschód. Jedna część do jednego morza, druga część do drugiego morza. W Izraelu były wiadome dwa morza, były znane dwa morza. Morze Zachodnie to było Morze Śródziemne, Morze Wschodnie to było Morze Martwe. I teraz popatrzymy, co to znaczy. Przypomnijmy sobie, co reprezentuje morze. Jeżeli popatrzymy na Morze Zachodnie, czyli Morze Śródziemne, to wiemy, że to morze często jest zburzone. I zazwyczaj jest zburzone. Bo Morze Martwe nigdy nie jest zburzone. To jest ciche, spokojne morze. A Morze Zachodnie jest zburzone. I prorok tak, Izajasz mówi tak. Lecz niepobożni będą jako morze wzburzone, by się uspokoić nie może, a którego wody wymiatają kał i bloto. A więc morze przedstawia nam grzesznych ludzi, ludzi niezadowolonych. I prorok Jeremiasz mówi, że głos ich jako morze zahuczy. Z jednej strony morze przedstawia nam narody. Prorok Ezechiel w 26 rozdziale pisze tak. Przywiodę na Cię wiele narodów, jakoby przywiódł morze z nawalnościami jego. A więc widzimy, że to Morze Śródziemne przedstawia nam niezadowolone masy ludzkości, zwłaszcza w czasie wtórej obecności. Psalm 46 mówi tak. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. Przeto się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przyniosły góry w pośród morza, choćby zaszumiały, a wzburzyły się wody Jego i zatrzęsły się góry od nawalności Jego. Gdy się zburzyły narody, a zatrząsnęły się królestwa, Pan wydał głos swój i rozpłynęło się w ziemia, czyli królestwa. Wiemy, że gdy przyjdzie czas, Pan Bóg uciszy to morze. I ludzie się uspokoją i wtedy wydadzą radosny głos, jak jest powiedziane w proroctwie Izajasza. Albowiem tak będzie pośród ziemi, pośrodku narodów, jako gdy otrzęsa oliwy i jako była z gronami, gdy się dokona zbieranie wina. Ci podniosą głos swój, wykrzykać będą w zacności pańskiej, wykrzykiwać będą, przy morzu. Biblia Tysiąclecie mówi, zniosą okrzyki od strony morza. I słowo hebrajskie morze znaczy dosłownie szalejące morze. Czyli jest tutaj mowa o czasie anarchii, gdy to morze będzie wzburzone w sposób niespotykany dotąd. To znaczy, że ludzkość, która przetrwa anarchię, radośnie powita nowy porządek rzeczy. Ona powoli zacznie się wydostawać z tego stanu morza, czyli stanu niezadowolenia, gorzkości. I wiemy, że początek tej drogi życia, początek powrotu z tego morza jest opisany w objawieniu 20:13. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli. Pierw świat musi się uspokoić. I widzimy z tego prosto Zachariasza, że to nastąpi wtedy, gdy wody żywe z Jeruzalemu dotrą do tego morza zburzonego, morza zachodniego. To my tak pokrótce wspomnieliśmy o Morzu Zachodnim. Ale nas bardziej interesuje, co będzie z Morzem Wschodnim. Czyli z Morzem Martwym. Przeczytajmy proroctwo Ezechiela, 47 wersy. Pisze tak od pierwszego wersetu. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spośród progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi z podbocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi i oto woda wytryskała z południowej strony. No i wiemy następne słowo, potem może przeczytamy je. A więc tutaj jest pokazana świątynia Boża, która jest opisana w proroctwie Ezechiela. Jest pokazane, że od tej świątyni wypływała woda, rzeka. Ale jest ciekawe pokazane, z którego miejsca ona wypływała. Jest powiedziane, że bocznej prawej ściany świątyni, z podbocznej prawej ściany świątyni, a inne tłumaczenie mówi, że wypływała spod progu. Jeżeli my rozumiemy, że ta świątynia nam przedstawia, cała świątynia przedstawia porządek rzeczy, które będzie w tysiącleciu, to rozumiemy, że prawa strona świątyni wyobraża nam miejsce, które zajmie Chrystus z Kościołem po prawicy Bożej. I jest to pięknie opisane w objawieniu. Ale zanim przejdziemy do tego, to jeszcze przeczytam ciekawy taki wycinek znalazłem w reprintach. Brat Russell w reprintach R2507 pisze tak, że pierwotny fakt, na którym opiera się ten fragment, polega na tym, że kiedyś istniało źródło na wzgórzu świątynnym, skąd woda spływała w dolinę na wschód od miasta i płynęła do morza. Taki ciekawy fakt podaje, że kiedyś dawno, na wzgórzu świątynnym było źródło. I woda z tego źródła spływała w dolinę i potem kierowała się do Morza Wschodniego. Jak nam wiadomo, to źródło nigdy nie było większych rozmiarów i nigdy takowym nie będzie, chyba że nastąpi cud. Bo dziś ten obszar jest suchy, z wyjątkiem pory deszczowej. Od tego źródła Dolina Cedron kieruje się wprost do Morza Martwego, które, jak wiemy, nie łączy się z wodami oceanu, na powierzchni lub pod ziemią. I znajduje się około 420 metrów poniżej poziomu morza. To jest najniższy poziom na Ziemi. W tym czasie, gdy brat Russell pisał te słowa, to było 420 metrów poniżej poziomu morza. Są jednak dowody, że Morze Martwe kiedyś znajdowało się na jednym poziomie z oceanem. I gdyby na skutek trzęsienia ziemi lub innego wydarzenia wody znów wróciły do byłego poziomu, to morze miałoby 150 mil długości i 10 mil szerokości. Takie napełnienie zbiornika wody miałoby znaczący wpływ nie tylko na wilgotność powietrza w tej okolicy, lecz i na źródła wód Palestyny Dolnej. Naturalnym wynikiem też byłoby osłodzenie gorzkiej wody Morza Martwego, a źródła w okolicy Jeruzalemu napełniłyby się wodą, tworząc rzekę opisaną w proroctwie. Te źródła w gorącej pustyni spowodowałyby rozwój zieleni. Należy zauważyć, że dolina, którą obecnie zajmuje Morze Martwe, w swoim czasie, przed zniszczeniem Sodomy i Gomory, była urodzajną. Czytamy. Tedy podniósłszy Lot oczy swoje, obaczył wszystko runiny nad Jordanem i wszystko wilgotne było przed tym, niż zatracił Pan Sodomy i Gomory, jako sad pański Edem. Пророк Езекиил описує поворот Джемі до стану раю. Єшлі прийняємо його мови дословні, але то можна інтерпретувати і символічно. І зараз спробуємо, що ми можемо взяти з цього відчинка пророка Езекиїла в спосіб символічний. Я теж, як часом огляда, як вигляда може Марта, не був нестети там, вім, що браття з Польщі, кілька груп, звідзали те околице. Поміж то є пікна околиця, хоча ж не вім, як то зрозуміти, що може Марта є пікна. Але в певному сенсі, вручимо до тега потім, як то можна зрозуміти, що може мертве є пікне. Чи може мертвего щось бути пікне? Може для людського ока то направда є пікне, лише якщо ми розуміємо сенс тега в значенні духовим, то розуміємо, що то не може бути пікне. Якби воно не виглядало пікне, то є річ мертва. І прочитам з Біблії Гданської цей версет перший, бо теж я брат Яник, я теж дуже люблю Біблію Гданську, зазвичай вживам її. І є так повідомлений. Потім я припровадив ку дверям дому, а ото води виходило з-під прогу дому на всхід сонця. Як я вже повідомив, що права сторона святині представляє те, що є сповідане в об'явленні. І указав мі реки чисто води живота, ясно, як криштал, виходзонцо в столиці Божої і Баранкові. То значить, що з правої сторони представлена нам Кощу в славі, в хвалі разом з Христусом, від якого буде випивала та жива вода. Але є сповідано, що вона випивала з-під прогу. Jeżeli przeczytamy, co powiedział święty Szczepan, który cytował proroka Izajasza, on powiedział słowa pańskie, ale on najwyższy nie mieszka w kościołach ręką uczynionych, jako prorok mówi, niebo jest stolica moja, a ziemia podnóżek nóg moich. Cóż mi za dom zbudujecie, mówi Pan, albo który jest miejsce odpocznienia mego. Moim zdaniem próg, czyli miejsce przed wejściem do świątyni przedstawia naszą ziemię. Czyli tutaj na ziemi prawda będzie przedstawiona przez świętych Starego Testamentu. Ta prawda będzie dotyczyła okupu złożonego za świat przez naszego Zbawcę i sposobu zastosowania tej ceny okupowej. To jest pokazane, że ta woda przypływała z południa od ołtarza. Jest tutaj mowa o ołtarzu miedzianym, bo jeżeli popatrzeć na plan tej świątyni, to w centrum świątyni stał miedziany ołtarz. W samym centrum, ona była punktem środkowym. Ten ołtarz był punktem środkowym świątyni. I woda opływała ten ołtarz z południa. Co pokazuje, że prawda o okupie, o zastosowanie tego okupu będzie przedstawiona ludzkości, czyli ziemskiej fazie Królestwa Bożego. I jest powiedziane, chociaż nic proroctwa Ezechiela nie mówi o tym, że za świątynią było miasto, ale jeżeli czytamy objawienie, to tam jest powiedziane, że ta rzeka przepływała przez miasto, przez ulicę. To znaczy, jest mowa o pewnej szerokiej ulicy i to często można zobaczyć taki widok, gdy rzeka przepływa przez centrum ulicy. Ona jakby dzieli tą ulicę na dwie części i niby tak jakby dwa pasy są w tej ulicy. A po środku przepływa rzeka. I tak było, że pomiędzy rzeką i jednym pasem na brzegu rosły drzewa i z drugiej strony na drugim brzegu też podobnie było. To znaczy był piękny widok. Wspaniała ulica, A po środku jej płynie rzeka, po obu stronach rzeki rosną drzewa. Proroctwo Ezechiela mówi nam o wielu drzewach. Prawdopodobnie o 12 rodzajach drzew. Taką myśl podał brat Russell w jednym z wykładów na konwencji. On powiedział, że tych wiele drzew chyba przedstawia 12 rodzajów drzew i każde drzewo przynoszące owoc w swoim miesiącu. Czyli, że nigdy nie brakuje pokarmu dla tego, kto podróżuje tą ulicą. Czyli, jak mówimy, świętą drogą. Objawienie pokazuje te drzewa jako w liczbie jedynej, jak to po polsku prawidłowo? Jest liczba mnoga i liczba pojedyncza. Dziękuję. I chyba odwołuje się do tego drzewa żywota, które było pośrodku raju. My wiemy, że niewątpliwie tak jest, że tym drzewem będzie Kościół. Chrystus Kościołem. Drzewem żywota. I on będzie dawać pokarm na czas słuszny dla każdego okresu rozwoju charaktera człowieka. Dlaczego Kościół i Chrystus? Dlatego, że oni sami wychowali w sobie owoce ducha. Oni wychowali wspaniałe cnoty charakteru, doskonałego charakteru. I jest powiedziane, i będą nazwani drzewami sprawiedliwości. Szczepem, czyli szczepieniem pańskim. Oni, którzy wychowali w sobie wspaniałe owoce ducha, będą w stanie udzielić tej wiedzy, tej znajomości, tych, nie wiem jak to prawidłowo powiedzieć, tych kryteriów rozwoju doskonałego charakteru. A ich niechwiejna wiara, ich doświadczenie, ich wytrwałość w gorliwym służeniu najtrudniejszym okolicznościom okaże się najlepszym lekarstwem dla zniechęconego świata. Dla tych wszystkich, którzy stracili wiarę w tym życiu. Gdy ludzie zrozumieją cel doświadczeń Kościoła, gdy skojarzą sobie tych, o których będzie zwiastowano po całej ziemi, że oni urodzili się na Syonie, to dla ludzi będzie to najlepszym lekiem. Jak Pan Jezus, jak o Panu Jezusie jest powiedziane w proroctwie, że Jego ranami jesteśmy uleczeni. Że patrząc na to wszystko, co Pan nas dozna w tym życiu, że jest to najlepszym lekiem dla naszej duszy. Jeżeli świat dzisiaj straci wiarę, to jeżeli on zrozumie, jaką wiarę trzeba było okazać w wiekach średnich, gdzie męczono, katowano, gdzie zabijano, gdzie krzyżowano. I te osoby, one zachowały swoje wiary. To będzie wielkim lekiem dla całej ludzkości. Myślałem dużo nad tymi słowami, bo tam jest powiedziano, że osoba, która ma taką trzcinę mierną, zaczęła mierzyć od tego zewnętrznego muru i 4 razy odmierzyła po 1000 lokci. I za każdym razem ta woda stała się coraz głębsza i głębsza. Na początku była bardzo mała, czyli po kostki. Potem do kola, następnie do pasa, a już za 4 razem, jak prorok wszedł do rzeki, to musiał wrócić. Już nie mógł przejść tej rzeki, bo trzeba było płynąć. Musiał wrócić się. I tak długo myślałem, co by to mogło przedstawiać. Bo jeżeli tak myślimy sobie o tych 12 rodzajach drzew, no to tak mniej więcej jest wiadomo. Każdy miesiąc. A co by mogło przedstawiać, że 4 po 1000? Bo tak, pierwsze trzeba było odmierzyć 1000 łokci i wtedy zmierzyć poziom wody. to tak jakby okazało się, że w ciągu Królestwa Bożego na ziemi będzie co jakiś czas mierzenie poziomu wody, poziomu prawdy. I tak różne myśli przechodziły mi przez głowę, bo to naprawdę jest trudna rzecz. I gdyby bracia mi mogli podpowiedzieć, wiem, że bracia w swoim czasie badali proroctwo Ezechiela w Polsce. Jestem bardzo ciekaw, do jakich wniosków doszli. Chociaż to są rzeczy przyszłe. Wiecie, jeżeli patrzymy, że w objawieniu tak jest powiedziane, że jeden z aniołów, czyli z tych aniołów, którzy wylewali kary, plagi, przyszedł i rozmawiał z Janem. To znaczy, że w którymś z okresów, podczas której obecności, ta sprawa stanie się zrozumiana. Jest tam powiedziane, że jeden z aniołów przyszedł i zmierzył wszystko. Zmierzył ulicę, zmierzył miasto, zmierzył mur. Jest powiedziane, że miasto miało 12 tysięcy stadion, tak? A tu jest powiedziane, że od centrum świątyni do końca miasta było 4250 lokci. Bo świątynia mała 500 lokci w szylnicy. To chyba by odpowiadało. 4250 lokci odpowiadałoby 6000 stadion, czyli połowie miasta. Tak domyślam się, że w jakimś okresie, jeszcze podczas czasu żniwa, ta sprawa stanie się jasna dla Kościoła. Niestety muszę przyznać, że na razie nie mogę zrozumieć tego do końca. Wiemy, że jest 4 pory roku. Że co jakiś czas ta prawda w Królestwie Bożym będzie bardziej zrozumiała, bardziej wyraźna, głębsza. Będzie to pewnym miernikiem postępu ludzkości. Liczba 1000 w zasadzie to jest liczba Boża. Często ją możemy spotkać, gdy rozważamy sprawę namiotu zgromadzenia. To może być miara symboliczna, że Bóg będzie co jakiś czas dawał przez Chrystusa coraz głębszą i głębszą prawdę, którą ludzie będą poznawać. I ta prawda będzie co jakiś czas potrzebowała konkretnych wyników ze strony ludzkości. Ludzie będą musieli czynić pewny postęp w zrozumieniu tej prawdy. Nic w tej sprawie, bracia, więcej nie powiem. Być może niektórzy myślą, co to brat Andrzej powie, co by to znaczyło. Jeżeli na przerwie ktoś mi powie, to będzie bardzo się ucieszy. Myślałem dużo o tym. Chyba jeszcze nie przyszedł czas na zrozumienie tego proroctwa. Ale na pewno, że są tam piękne rzeczy ukryte. Chociaż oni odnoszą się do wieku przyszłego. Ale są bardzo ciekawe. Męczyłem się nad tym proroctwem i nie zrozumiałem tego. Chociaż mi się wydaje, że gdzieś tam już jestem w stanie uchwycić. Jest jakaś taka myśl, która naprowadza. Może tak, może tak. Bo próbowałem nawet liczyć, ale zrozumiałem, że to jest sprawa niewdzięczna. Że to jest zbyt trudno na razie. Ale wierzę, że Pan tą sprawę otworzy. Czy jesteśmy badaczami, czy nie? Mamy badać przede wszystkim sami siebie. I też mamy badać Pismo. Teraz jest dalej powiedziane, że ta woda wypływała i wypływała w step. W suchy step. Ten step w języku hebrajskim jest, znaczy Araba. Daniel kiwa głową, że znaczy to jest Araba. To jest duża przestrzeń koło Morza Martwego i nawet wyżej, która jest nazwana Araba. Sucha równina. Jest sucha na razie, ale tam jest powiedziane, że ta woda od stolicy barankowej spływała do tej doliny Araba, do tego stepu. I jak zacząłem szukać, czy są jakieś takie widoczne błogosławieństwa dla tej doliny, wspomniane w Piśmie Świętym, Natrafiłem na dwa wersety. Czytałem wiele razy te wersety, nigdy nie myślałem, że to chodzi o tę dolinę. Czyli, że chodzi o dolinę, przez którą będzie przepływać woda od stolicy barankowej. Przeczytajmy te wersety. Te wersety są prosty Izajasza. Pierwszy czytam 41 rozdział, 19 werset i potem 31 rozdział, 1 i 2 werset. Ubogich i nędznych, które szukają wody, a nie masz jej, których język usech od pragnienia, ja, Pan, wysłucham ich. Ja, Bóg Izraelski, nie opuszczę ich. Otworzę rzeki na miejscach wysokich. Już rozumiemy, o co chodzi. A źródła w pośród równie. Obrócę pustynię w jeziora wód, a ziemię suchą w strumienie wód. Właśnie tutaj słowo ziemia sucha to jest słowo Araba. Nasadzę na puszczy cedrów, wybornych cedrów, sosien i oliwnych drzew. Nasadzę pustynię jedlino, wiązeń i bukszpany. Aby widzieli i poznali i uważali i zrozumieli, że to ręka Pańska uczyniła, i że to święty Izraelski stworzył. Piękny werset, mówiący o różnych rodzajach drzew, o ludziach, którzy dostąpią doskonałości, którzy przyjdą do stanu doskonałości. Będą jak cedry libańskie. A drugi werset też jest bardzo ciekawy i bardzo nam znany. Niech się rozraduje i zakwitnie step, Araba. Niech jak złoto głów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radośnie okrzyki chwała. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Jest tu przedstawiony wspaniały widok Królestwa Bożego na ziemi, gdy woda prawdy dotrze do ludzi. Ja tak nigdy nie czytałem pod tym kątem tych wersetów. A gdy skojarzymy sobie, że te wersety dotyczą innych wersetów, które mówią o prawdzie, o wodzie prawdy, która popłynie ze stolicy barankowej, to wtedy sobie uświadomiłem, jak naprawdę cenne są te Boże obietnice dla ludzkości. Jeszcze jest jedno ciekawe proroctwo. To jest proste zapisane w Joela 3,18. I stanie się dnia onego, że góry kropić będą moszczem, a pagórki opływać mlekiem. I wszystkie strumienie judzkie będą pełne wody. A z domu pańskiego wynijdzie źródło, które obleje dolinę Sittim. Słowo Sittim wszyscy znamy, że to jest, znaczy po hebrajsku akacja. I to miejsce, ta dolina Sittim, to było miejscem ostatniego postoju Izraela na równinie Moabskiej przed wejściem do Kanaanu. Dolina Sittim była bardzo suchym miejscem, tak jak wiemy, że akacja rośnie zazwyczaj na suchej glebie. I chyba dolina Sittim może nam wyobrażać nominalne chrześcijaństwo, krainę moabską. A wiemy, że nominalne chrześcijaństwo jest ostatnim miejscem, gdzie znajduje się duchowy Izrael przed wejściem do ziemi obiecanej. Tak więc po zabraniu Kościoła do stolicy Bożej Barankowej żywa woda stąd popłynie i napełni tą suchą dolinę pozbawioną wody. Cieszymy się z tego, bo jak dzisiaj było mówione, że tyle różnych baśni jest mówiono o Pismie Świętym przez ludzi. Tyle różnych wymysłów, które ludzie nazywają tłumaczeniem Pisma Świętego przez różnych naukowców, przez różnych działaczy i kościoły religijne i różnych biskupów i tak dalej. Cieszymy się, że w końcu ta woda spływając, ona dotrze i do tych, którzy zamienili prawdę na różne teorie i wynalazki. To jest też pewne prorostwo bardzo piękne dotyczące tego, że i ten świat, który się nazywa chrześcijańskim światem, pozna prawdę. Zanim ta ludzkość zacznie się podnosić ze stanu śmierci. Morze Martwe przedstawia nam stan w stanie śmierci. Czyli my tutaj rozważamy jakby cztery różnych obrazy. Pierwszy obraz jest pokazany w samej świątyni. Drugi obraz jest pokazany na ulicy tej świątyni, przez którą przepływa woda. Trzeci obraz jest oddzielnie pokazany przez wodę przepływającą przez suchy step, przez równinę Araba. I więc nawet czwarty obraz jest pokazany tutaj, dolina Sittim. I piąty obraz to jest oddzielny obraz Morza Martwego. Wiemy, że to morze staje się coraz płytsze, co pokazuje stałą degradację ludzkości. W minionym miesiącu poziom tego morza obniżył się na kolejne 10 cm. 10 cm za jeden miesiąc. Ponad metr za jeden rok. Co roku stan niższy. To pokazuje obrazowo, że świat pogrąża się coraz bardziej w degradację. Dlatego jest niemożliwe, aby woda w sposób naturalny popłynęła ze źródła na wzgórzu świątynnym, ponieważ te źródła wyschły całkowicie ze względu na niski poziom morza. Potok Cedron praktycznie nie istnieje dzisiaj. Widziałem ten obraz narysowany chyba w XVII wieku i tam jest pokazany, jak pielgrzymi idą do Jeruzalem. Jest pokazany potok Cedron, przez który jest most i przechodzą ci pielgrzymi. Wtedy szerokość tego potoku była chyba gdzieś około 3 metrów. Dzisiaj ten potok faktycznie nie istnieje. Uschł zupełnie. Dlatego, że woda Morza Martwego jest coraz niższa i niższa. Tak więc oczekiwać prawdy i życia od martwego świata jest rzeczą niemożliwą. Może to uczynić tylko Kościół chwale, który zdobędzie miejsce po prawicy Ojca. Ta prawda będzie stawać się coraz głębsza i aktywniejsza w miarę powrotu ludzkości śmierci. My może nie zawsze uświadamiamy sobie, co to jest prawda. Często powtarzamy to słowo i nie do końca potrafimy zrozumieć sens tego słowa. Każdy człowiek na tym świecie chce poznać prawdę. Jeden, co było, drugi, co jest, trzeci, co będzie. Ktoś chce wiedzieć prawdę o innym człowieku. Ktoś chce wiedzieć prawdę, jak powstał wszechświat. Ktoś chce wiedzieć, a co będzie jutro. A więc chęć poznania sedna sprawy, motywów, dążeń i skutków znajduje się w sercu człowieka. No, weźmy za przykład małe dzieci. Oni jeszcze nie potrafią odróżnić prawdy od kłamstwa, dlatego wierzą każdemu, kto się do nich uśmiecha. I bardzo boleśnie przeżywają, gdy zostaną okłamani. Bardzo dużo ludzi kłamie. Niektórzy czynią to dlatego, że w swoim czasie byli okłamani przez innych i widzą, że to nie pociąga żadnych skutków i nawet jest korzystne. Lecz większość ludzi kłamie dlatego, że nie potrafi odróżnić prawdy od kłamstwa. Ślepy człowiek łatwo przyjmuje kłamstwo, bo zazwyczaj nie jest w stanie sprawdzić wiarygodnych słów. A my wiemy, że wielki kłamca świata oślepił umysły ludzi, aby jeszcze bardziej okłamać Stwórcę i wszystkie Jego dzieła. Używa dlatego przeróżne narzędzia i sposoby. Jego cel, aby ludzie zupełnie zaprzestali wierzyć Bogu. Zamiast tego on wprowadza tysiące teorii, poglądów i zwolennicy tych teorii i poglądów walczą pomiędzy sobą, wciągają świat w wielkie zamieszanie. Pozbawiony prawdy świat podąża do anarchii i zagłady. To, co obecnie jest nazywane prawdą przez ludzi, jest to jak woda martwego morza. Jest to gorzkie wyznanie, że ludzkość nie ma przyszłości. Że grzech i śmierć nie da się wykorzenić. Nawet okruchy prawdy, które napotykamy dziś w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego i religijnego, są jak mętne wody Jordanu, które nie są w stanie osłodzić tej wody i podnieść jej poziomu. Obecne wynalazki stają się narzędziem do zaspokajania przyjemności, tym samym pochłaniają czas, umysł i środki. A wiemy, że woda jest symbolem życia. Ona orzeźwia, zaspokaja, dodaje sił, rozjaśnia umysł. Przypomnijmy sobie, bracia, gdy po raz pierwszy uświadomiliśmy sobie, że to, co usłyszeliśmy, jest rzeczą rozsądną, jest tym, czego tak szukało nasze serce, nasza spragniona dusza. Wreszcie znaleźliśmy to, czego szukali. Właśnie, że znaleźli i szukali. Bo ten, kto dostaje Pismo Święte, dostaje prawdę za darmo, kto nie potrafi jej zrozumieć jej wartości, ocenić jej wartości, zazwyczaj wymienia ją na różne bachłostki i bezwartościowe rzeczy. Zauważmy, że wielu osobom prawda się dostała bez żadnych wysiłków. Często to dotyczy dzieci, braci poświęconych, osób poświęconych. Oni nie potrafią docenić wartości tej prawdy. Dlatego zamieniają tą prawdę na rzeczy światowe, które w ich ocenie są takie, wartują tyle samo, ile prawda. Gdy prawda dotrze do umysłu ludzi, ona ożywi nadzieję, dążenie do szczerości, harmonii, dobrobytu, spokoju i wreszcie ludzie poznają tego, którego wcześniej czcili w postaci kamienia, drewna, grzesznych ludzi, demonów, którego, czyli Boga, uważali winnym we wszystkich nieszczęściach na ziemi. I rzekł do mnie, te wody płyną i wpadają do morza, do wody zgnilej, która wtedy staje się zdrową. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa. A wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Stanie się i to, że staną podle niego rybitwy od Engady aż do zdroju Eglaim, tam będą rozciągać sieci. Możemy powiedzieć, że sieć powołania do ziemskiej błogosławieństw pod Nowym Przymierzem zgromadzi tych wszystkich, którzy zdobędą pełnię życia. W pewnym sensie to może być przedstawione w obu nazwach, czyli En-Gadi, źródło kozłów, i En-Eglaim, źródło cielców. To może wskazać na dwie rzeczy. Albo na stopniowy rozwój charakteru ludzi od stanu upartości do stanu doskonałości, albo na to, że w królestwie nastąpi podział na tych, którzy zasługują na śmierć i na tych, którzy zasługują na życie. Ale jeszcze jedno, widzę, że mam jeszcze parę minut. Błota tego, błota jego i kaluże jego nie będą uzdrowione, ale soli oddani będą. Jest prorok Sofoniasz 2:9 mówi tak. Przetoż jako żyję ja, mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski, że się Moab stanie jako Sodoma, a synowie Amonowi jako Gomora, miejsce pokrzyw i jamą solną i pustynią aż na wieki. Chociaż ten werset mówi o zniszczeniu chrześcijaństwa, jednak pokazuje, że to zniszczenie jest symboliczne pokazanie w miejsce, gdzie woda nie dokona ożywienia. Czyli jest mowa o pokrzywie i glebie pełną soli. Co to znaczy? To znaczy to, że część ludzkości nie zdoła wykonać warunki nowego przymierza. Dlatego zostanie w stanie nieurodzajnym. Nie przyniesie żadnego owocu. Jak czytaliśmy poprzednio, ta dolina kiedyś nazywała się Dolina Siddim. Nie chodzi tutaj o równinie Shittim, a jest Dolina Siddim. Ona była kiedyś piękną doliną. Jak my czytaliśmy, że Lot, gdy zobaczył tę dolinę Siddim, że była piękna jako ogród pański. Eden. Słowo Siddim dosłownie znaczy równina i może nam przedstawiać pierwotne Królestwo Boże, ustanowione na ziemi. Następnie w tej ziemi zapanował grzech. A więc świat w teraźniejszym stanie grzechu i śmierci jest pokazany w dwóch obrazach. Sodomy i Morza Martwego. I obie te rzeczy są w tym samym miejscu. Sodoma jest na dnie Morza Martwego. Tamta Sodoma była zniszczona. Jak podaje to apostoł Piotr. Nie będę odczytywać, 2 Piotr 2,6. Lecz obrazowa Sodoma trwa dotąd. Jest w nią obecny religijny, świecki porządek rzeczy. Zbudowany na grzechu. Jest w nią teraźniejszy, zły świat. To tutaj, w Sodomie, nasz Pan Jezus Chrystus złoży swoje życie w okupy, jak jest podany w objawieniu 11,8. I jak wspomniałem, że ta dolina jest obecnie Morzem Martwym. O tym pisze 1 Mojżesza 14,3. Dolina Sidim jest teraz Morzem Słonym. Jest to jakby inne spojrzenie na tą samą rzecz. Posłuchajmy psalm 107, od 33 wersetu. Niechajże wysławiają przed Panem miłosierdzie Jego, dziwne sprawy Jego przed synami bliskimi. Obraca rzeki w pustynię, a potoki wód w suszę. Ziemię urodzajną obraca w niepłodną dla złości tych, którzy w nią mieszkają, lecz następnie pustynię obraca w jeziora, a ziemię sucho w strumienie wód i osadza w nich głodnych, aby szukali miasta ku zamieszkaniu. Cieszymy się, że Pan wkrótce zmieni ten krajobraz. Niestety zostaną skrawki ziemi, które będą pełne soli, które nie będą ożywieni przez wodę prawdy. Oni zostaną martwą ziemią, jalową ziemią. Wiemy, że sól przedstawia nam mądrość, lecz prawdziwą mądrość pochodzącą z góry. Lecz w tym wypadku sól może przedstawiać mądrość tych, którzy będą liczyć się tylko ze własnym zdaniem, którzy w swojej ludzkiej mądrości odrzucą naprawdę mądre rady Królestwa Bożego. Bożą mądrość można zdobyć tylko przez przyjęcie prawdy całym sercem. To dotyczy wszystkich wieków i wszystkich osób. Lecz niektóre osoby będą polegać tylko na sobie, tylko na własnej mądrości. Będą jako martwa ziemia, która zostanie takową na wieki. Kończąc, chciałem zacytować jeden werset. I pracując nad tym tematem, uzmysłowiłem sobie znaczenie tego wersetu. Nigdy nie patrzyłem pod tym kątem. Jest to w prorocie Abakuma 2,14. Jest to werset na zakończenie. I tak pamiętając o tym, co rozmawialiśmy teraz, posłuchajmy ten werset. Albowiem ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej, jako morze wody napełniają. Albowiem ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej, jako morze wody napełniają. Gdy woda prawdy, woda znajomości chwały Pańskiej dotrze do Morza Martwego, napełni to morze i tam zakwitnie życie. No, na tym będę kończył, bo już nie ma mój czas. Nie wiem, co dodać do tego. Piękny obraz. Jak każda rzecz, którą badamy, jest piękną, gdy ją zrozumiemy, gdy ją staramy się zrozumieć. Może troszeczkę rozszerzyłem raczą znajomość tego tematu, ale zachęcam do głębszego badania. Jeżeli będą osoby chętne coś mi wytłumaczyć, powiedzieć, szczerze skorzystam z Waszych rad i z Waszej pomocy. Dziękuję braciom za uwagę. Niech Pan nas błogosławi. Dziękuję za taką możliwość przemówić tutaj. No, jeżeli Pan pozwoli jeszcze kiedyś być w Budziarach, to chętnie przyjadę tutaj. Dziękuję.